Ostatnia tajemnica templariuszy. Z czego składał się skarb templariuszy? Czy była to potężna fortuna w złocie, święty graal, relikwie, sekrety mogące wstrząsnąć Watykanem? A może wcale go nie było? W tym odcinku podcastu Poszukiwacze.org tropimy zaginiony skarb mnichów rycerzy. Wielu słuchaczy pamięta zapewne scenę odkrycia skarbu z powieści Pan Samochodzik i Templariusze autorstwa Zbigniewa Nieleckiego. Można śmiało założyć, że dziś wielu z nas zawdzięcza tej powieści swoje zainteresowanie tematem poszukiwań ukrytych skarbów. Opisano tam w naprawdę wciągający sposób historię poszukiwań, a następnie odnalezienia w Polsce części legendarnego skarbu rycerzy zakonników. Tajemnicze podziemne przejścia i pułapki zastawione przez budowniczych, sekretne znaki na murach ich budowli. Jak jednak było naprawdę? Czy rzeczywiście w Polsce można znaleźć część ich skarbów? A może, choć pytanie to dla wielu może brzmieć jak herezja, warto spytać, czy w ogóle doszło kiedykolwiek i gdziekolwiek do ukrycia skarbu zakonu. Zacznijmy od początku. Zakon ubogich rycerzy świątyni Salomona, zwany od miejsca swojego pierwotnego pobytu na jerozolimskim wzgórzu świątynnym Templariuszami, powstał w roku 1118 podczas burzliwej ery wypraw krzyżowych. Głównym zadaniem braci zakonnych było strzeżenie szlaków handlowych i ochrona pielgrzymów w niedawno zdobytej Ziemi Świętej. Nowa formuła mnichów rycerzy szybko stała się popularna w całej zachodniej Europie i zakon zaczął przyciągać ochotników, otrzymując też nadania ziemskie, darowizny gotówki czy cenne relikwie. Templariusze rośli w siłę, budując kościoły i zamki nie tylko w Palestynie, ale także w całej Europie, dzieląc swoje dobra na drobne ośrodki administracyjne zwane komandoriami. Reguła zakonu, opracowana przez świętego Bernarda z Clairvaux, zakładała całkowite ubóstwo pojedynczych zakonników, co nie przeszkadzało w bogaceniu się templariuszy jako organizacji. Ścisłe zasady i świetna administracja sprawiły, że zaczęto postrzegać zakon jako dobrą i bezpieczną lokatę kapitału. Templariusze funkcjonowali więc także jako bankierzy, nierzadko zarządzający nawet skarbcami królestw, w których funkcjonowali, a rozległy system komandorii pozwalał na prowadzenie prawdziwie międzynarodowych transakcji. Pielgrzym, udający się na przykład do Ziemi Świętej, mógł zdeponować daną sumę w jednej z komandorii przed swoją podróżą i odebrać równowartość kwoty z innej, już po przybyciu na miejsce. Wpływy z nadań ziemskich czy innych przedsięwzięć zakonu zasilały jego skarbiec, który z kolei finansował główne zadanie, czyli walkę z niewiernymi w Ziemi Świętej. Również i w tym aspekcie byli templariusze wzorem, walcząc, budując nowe twierdze i ginąc w obronie Królestwa Jerozolimskiego. Choć wpływy do zakonnego skarbca były ogromne, to koszty związane z utrzymywaniem obecności Europejczyków w zamorskim królestwie były równie potężne. To ważny punkt, który pomoże nam później w zrozumieniu realiów dotyczących finansów zakonu. W roku 1291 nastąpiło ostateczne załamanie się sił krzyżowców i wyparcie ich z Ziemi Świętej. Stało się tak, ponieważ w tym czasie w Europie znacznie spadło poparcie i zainteresowanie utrzymywaniem odległego królestwa, które było nieustannie atakowane przez przeważające siły muzułmańskie. Choć oficjalnie europejscy monarchowie składali śluby, głosząc, że ich jedynym celem jest odzyskanie grobu świętego, wikłali się w dynastyczne spory i wojny na kontynencie, pozostawiając walkę o ziemię świętą zakonom rycerskim, takim jak joannici, krzyżacy czy właśnie templariusze. Pozbawieni realnego wsparcia, mnisi rycerze musieli ulec. Za co zresztą zostali szybko obarczeni winą przez mocno rozczarowanych wiernych w całej Europie. Trzeba pamiętać, że zakony rycerskie zostały powołane do życia wyłącznie po to, by strzec pielgrzymów i walczyć o Ziemię Świętą, a więc w momencie jej utraty także i one teoretycznie traciły rację bytu. Zakon Najświętszej Marii Panny, zwany potocznie Krzyżakami, dość szybko znalazł wyjście z tej sytuacji, organizując nowe krucjaty na ziemię wciąż pogańskich Prusów i Litwinów. Walka u boku krzyżaków z europejskimi poganami stała się z czasem ulubioną rozrywką wielu świeckich rycerzy z zachodniej Europy, co pozwoliło krzyżakom na budowę własnego państwa zakonnego na podbitych przez siebie terenach, z dala od czujnego oka papieża i opinii publicznej. W roku 1309 także i joannici na zdobytej wyspie Rodos założyli własne państwo zakonne, cały czas podkreślając przy tym dalszą gotowość do walki o Ziemię Świętą. Niewykluczone, że i templariusze mieli zamiar założenia własnego państwa, jednak bardziej prawdopodobne jest to, że autentycznie wierzyli w możliwość kolejnego wielkiego zrywu Zachodu i chcieli wrócić do Palestyny na czele nowej krucjaty. Wypadki potoczyły się jednak zupełnie inaczej. Na początku XIV wieku król Francji Filip IV Piękny miał ambicje stać się władcą prawdziwie wielkim i zdominować scenę polityczną w zachodniej Europy. On także wierzył w możliwość odzyskania Ziemi Świętej poprzez zbrojną wyprawę. W tym celu stał się zwolennikiem planu połączenia joannitów i templariuszy w jeden zakon, na którego czele mógłby stanąć właśnie on, jako Rex Bellator, król wojenny. Zarówno templariusze, jak i joannici, mający wtedy swe główne siedziby na Cyprze, w rozmowach z papieżem Klemensem V odrzucili ten pomysł. Król Filip, nie mogąc zrealizować swoich ambicji, będąc jednocześnie dłużnikiem templariuszy, postanowił wykorzystać i podsycić krążące na ich temat plotki i po sprawnie przeprowadzonej akcji dezinformacyjnej przejąć majątek zakonu. W roku 1307, o świcie 13 października, w bardzo precyzyjnie zaplanowanej operacji aresztowano przebywającego wtedy w Paryżu wielkiego mistrza zakonu Jakuba de Molay oraz innych templariuszy na terenie królestwa, oskarżając ich o herezję, czarnoksięstwo, sodomię i całą litanię grzechów, które miały usprawiedliwić akcje królewskich urzędników. Żołnierze wkroczyli do paryskiego templum i pozostałych komandori na terenie Francji. Filip Piękny mógł wreszcie napawać się skarbami templariuszy. Ale czy tak było? W tym właśnie momencie, czarnym dniu dla zakonników, rozpoczyna się nasze detektywistyczne śledztwo. Co naprawdę wpadło w ręce ludzi króla? Wiadomo, że centralny skarbiec zakonu znajdował się w kwaterze głównej, na Cyprze, a ten oczywiście nie podlegał jurysdykcji francuskiego monarchy. Niektórzy badacze zajmujący się tą tematyką piszą, że de Molay przywiózł z Cypru do Paryża potężny ładunek pieniędzy, ale ta wersja nie ma żadnego potwierdzenia w źródłach z okresu i wydaje się być współczesnym wymysłem autorów szukających sensacji. Nie było powodu, dla którego wielki mistrz miałby zabierać taki ładunek ze skarbca na Cyprze, choć do powyższej tezy o przewozie pieniędzy jeszcze wrócimy. Na razie przyjrzyjmy się dokładniej temu, co stało się we Francji. Zachowane akta z procesu pozwalają nam prześledzić losy około 600 braci, choć wiadomo, że na terenie Francji przebywało wtedy około 3000 templariuszy. Nie oznacza to jednak, że większości udało się zbiec. Wiemy, że akcja króla była bardzo dobrze przeprowadzona. Rozkaz aresztowania templariuszy został rozesłany do lokalnych przedstawicieli administracji na miesiąc przed aresztowaniem ze ścisłym poleceniem, by nie otwierać zalakowanych kopert przed północą 12 października. Oczywiście ze względu na ogromną skalę tej operacji nie jest wykluczone, że któryś z królewskich urzędników złamał zakaz, dowiedział się o aresztowaniach wcześniej i podzielił tą informacją z zaprzyjaźnionym templariuszem. Jeśli jednak tak się stało, to musiał to być odosobniony przypadek, albowiem praktycznie całe kierownictwo zakonu z wielkim mistrzem Jakubem de Molay na czele wpadło w zastawioną na nich pułapkę. Niestety nie wiemy, co dokładnie znaleziono w skarbcu francuskich templariuszy, który nomen omen pełnił jednocześnie rolę skarbca Królestwa Francji. Tajność całej operacji aresztowania, jak i celowe zniszczenie ksiąg rachunkowych i innych akt pokazujących stopień zadłużenia Filipa Pięknego wobec templariuszy sprzyja urodzeniu się wielu legend, które do dziś spędzają sen z powiek wielu poszukiwaczy. Przyjrzyjmy się na chwilę temu, co stało się z tymi braćmi, o których z całą pewnością wiemy, że choć na jakiś czas wymknęli się królewskiej sprawiedliwości. Możemy logicznie założyć, że jeśli faktycznie udało się francuskim templariuszom coś ukryć, to musieli to zrobić właśnie ci uciekinierzy. Oficjalne dokumenty mówią o 12 zbiegach, choć oczywiście musiało być ich znacznie więcej. Jednak to ta 12 wzbudziła specjalne zainteresowanie królewskich śledczych i to ich ścigano najintensywniej. Dziś nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego tak się działo, ale przewija się związek kilku tych osób z Hugonem de Perrault, wizytatorem zakonu na Francję, drugą postacią w hierarchii ważności w tym kraju za wielkim mistrzem. To właśnie ten dostojnik był zaangażowany we wcześniejsze rozmowy z papieżem, zdradzając przy tym sporą świadomość nadchodzącego kryzysu. Innym ze zbiegów był Hubert Blanc, preceptor Auvergne, który został schwytany dopiero w następnym roku na terenie Anglii. Jednak najważniejszym wśród uciekinierów był Gérard de Villiers, preceptor lub były preceptor Francji, a więc również prawdziwie gruba ryba. To właśnie on wraz z siostrzeńcem Hugona de Perrault miał według zeznań jednego z renegatów, Jana de Chalon, zbiec z paryskim skarbem tuż przed aresztowaniem. Oto cytat z dokumentów procesowych. Jan de Chalon mówił także, że przywódcy zakonu, spodziewając się problemów, uciekli i że on sam spotkał brata Gerarda de Villiers, który miał ze sobą 50 koni i słyszał, jak ludzie mówili, że de Villiers wypłynął w morze z 18 statkami i uciekł z całym skarbcem brata Hugona de Pero. Koniec cytatu. Mamy więc pierwszy trop mówiący o realnej ucieczce ze skarbem. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej postaci Jana de Chalon, to okaże się, że wcześniej był on także autorem, na zlecenie propagandzistów króla Francji, jednego z najbardziej nieprawdopodobnych i niewybrednych ataków na swój zakon, potwierdzającego wszystkie najczarniejsze oskarżenia i plotki. Trudno uważać go więc za wiarygodnego świadka. Również i w przypadku tej wypowiedzi mamy do czynienia ze stwierdzeniem typu „słyszałem, że ktoś powiedział”, a więc jest to w najlepszym razie jedynie powtórzona plotka. Fragment mówiący o 18 statkach również możemy włożyć między bajki. Templariusze owszem, mieli kilka własnych okrętów, gdy były potrzebne większe ich ilości wyremowanej od prywatnych armatorów, ale były to niewielkie jednostki transportowe i trudno sobie wyobrazić, żeby zebrano je w jednym miejscu w czasie, gdy ludzie króla, przygotowując się do masowych aresztowań, dokładnie obserwowali poczynania zakonników. Jak jednak wiadomo, w wielu plotkach jest czasem źdźbło prawdy. Przesłuchiwany Hugon de Pero zeznał później, że martwiąc się niesprzyjającymi dla zakonu oskarżeniami, w drugiej połowie września roku 1307 przekazał na przechowanie skrzynię ze skarbem jednemu z zaufanych braci, którą ten następnie zdeponował u pewnego rybaka, którą z kolei ten dla bezpieczeństwa umieścił u siebie pod łóżkiem. Już po aresztowaniach, martwiąc się o konsekwencje, jakie może ponieść, ukrywając dobra templariuszy, rybak zawiadomił o skrzyni urzędników królewskich, którzy ją od niego zabrali. W skrzyni znajdowało się 1189 złotych monet i 5010 srebrnych, a więc całkiem sporo, choć zdecydowanie za mało, by zgasić legendy o olbrzymim skarbie zakonu. Historia ze skrzynią nosi znamiona konkretnego tropu, wymieniając nazwiska poszczególnych opiekunów skarbu, urzędników królewskich, którzy go przejęli, a nawet podając precyzyjną ilość ukrytych monet. Czy ta skrzynia była klasycznym fałszywym tropem, który miał zmylić królewskich śledczych? Nasze śledztwo komplikuje fakt, że niektórych uciekinierów złapano, a po niektórych ślad zaginął. Co zresztą wcale nie musi oznaczać, że ich ucieczka się powiodła. Zamieszanie wywołane aresztowaniami było spore. Niewykluczone, że część więźniów ginęła w transporcie czy już w więzieniu, zanim zdołali złożyć swoje zeznania. To, że część złapano tuż po aresztowaniach, a niektórych dużo później, czy nawet na terenie innego państwa, jak było w przypadku wspomnianego już Humberta Blanka, także zdaje się podważyć zeznania Jana de Chalon. Bowiem najwyraźniej nie była to planowana ucieczka konkretnej grupy osób pod przewodnictwem jednego człowieka, która w dodatku miała przygotowane czekające na nich statki. Nie mamy niestety dokładnych danych, co dokładnie zostało przejęte przez ludzi króla, który nie tylko spieszył się z zagarnięciem majątku templariuszy, ale też ze zniszczeniem dokumentacji, która pokazywała skalę jego długu wobec zakonu. Taki brak przejrzystości wzmacnia oczywiście mit o ukrytym skarbie. Powtarzana często legenda o wozach pełnych pieniędzy załadowanych nocą na statki wzięła się, jak już widzieliśmy, z króciutkiego zeznania Jana de Chalon, w którym o takich wozach w ogóle nie ma słowa i które samo w sobie nosi znamiona jedynie zasłyszanej plotki. Na podstawie tego jednego zdania templariusza renegata stworzono całą literaturę opisującą domniemaną ucieczkę obładowanych skarbami, w tym świętym graalem, statków templariuszy, które w zależności od wyobraźni autora albo udały się do Szkocji, gdzie zbiegli templariusze mieli założyć masonerię, albo nawet dotarły do Ameryki Północnej, gdzie mnisi mieli zakopać skarb na wyspie Dębów, a później położyć podwaliny pod współczesne Stany Zjednoczone. Jeśli jednak koniecznie chcemy się trzymać francuskiego tropu, to biorąc pod uwagę przebiegłość Filipa Pięknego i głównie finansowe motywy jego działania, można przyjąć hipotetyczny scenariusz, który zakłada, że przygotowując ostateczny cios i zagarnięcie majątku templariuszy, chciwy król, spodziewając się wizyty wielkiego mistrza we Francji, prosi go potajemnie o jakąś pożyczkę. Jakub de Molay, któremu w tym czasie bardzo zależy na stłumieniu plotek i oszczerstw krążących na temat zakonu, pragnąc jednocześnie zachować dobre stosunki z potężnym królem, godzi się na to i przywozi ze sobą z Cypru obiecane pieniądze. W ten sposób Filip Piękny zagarnąłby nie tylko to, co znajdowało się zwykle w skarbcu paryskiej siedziby templariuszy i zniszczył dowody swojego długu, ale także otrzymałby mały bonus w postaci bezzwrotnej pożyczki, dostarczonej mu własnoręcznie przez nieświadomego niczego wielkiego mistrza. Byłoby to zagranie świetnie pasujące do przebiegłego króla i jego ludzi. Jurysdykcja królewska nie sięgała na Cypr, który był niezależnym państwem i gdzie ku utrapieniu Filipa znajdował się główny skarbiec zakonu, więc taka operacja była jedynym sposobem na uszczknięcie odrobiny z właściwego skarbu templariuszy. Niestety, kiedy w roku 1309 de Molay stanął przed papieską komisją i odwołał swoje zeznania obciążające zakon, oskarżając przy tym królewskich urzędników o tortury i wymuszanie zeznań, nie wspomniał ani słowem o takim scenariuszu, także powyższe musi pozostać jedynie w sferze hipotez. Jak widzimy, trop francuski się urywa, będąc oparty jedynie na plotkach i współczesnych teoriach, nie mających żadnego pokrycia w materiałach z epoki. Co w takim razie stało się ze skarbem znajdującym się w kwaterze głównej zakonu na Cyprze? Gdy 6 maja 1308 roku Amary de Lusignan, gubernator Cypru, otrzymał wreszcie papieskie polecenie aresztowania templariuszy, nie był nim zachwycony. Zakon był bardzo wpływową siłą na wyspie, posiadał sieć zamków i był ważnym graczem na lokalnej scenie politycznej. Dodatkowo Amary był dowódcą osławionej ostatniej wieży Akki, stolicy Królestwa Jerozolimskiego w chwili utraty Ziemi Świętej przez krzyżowców w roku 1291, więc sam wielokrotnie na własne oczy obserwował męstwo i poświęcenie templariuszy. Dodatkowo Amary korzystał z ich pomocy w rozgrywkach politycznych na wyspie i sprzyjał im. Templariusze na Cyprze byli elitą zbrojną zakonu, który w Europie zajmował się głównie utrzymywaniem dóbr o raczej rolniczym i rzemieślniczym charakterze oraz rekrutacją do oddziałów Ziemi Świętej. W odróżnieniu od swoich typowo europejskich braci, zakonnicy na Cyprze byli w większości młodzi, w pełni sprawni i rekrutowali się spośród wszystkich komandorii w Europie, w tym także z terenów obecnej Polski. Wezwanie króla Francji oraz papieża nie można było jednak ignorować, więc 12 maja gubernator wysłał poselstwo do Limassol, gdzie mieściła się kwatera główna zakonu i gdzie przebywali jego dostojnicy, łącznie z marszałkiem zakonu Aim de Ocellier. Templariusze zostali wezwani do złożenia broni, zdania swoich dóbr i poddania się dobrowolnemu aresztowi w pałacu arcybiskupa Cypru w Nikozji. Marszałek Ocellier odmówił. Odparł, że może tymczasowo przekazać włości zakonu, ale nie zamierza pozbawiać swoich rycerzy broni i że skarbiec zakonu musi pozostać pod opieką templariuszy. Zasugerował, by umieścić templariuszy w jednym z należących do nich majątków, gdzie mogliby być strzeżeni przez świeckich rycerzy do czasu ogłoszenia wyroku sądu papieskiego. W odpowiedzi gubernator zakazał jakichkolwiek kontaktów z zakonem i 19 maja wysłał do Limassol kolejną wiadomość, której zagroził, że jeśli templariusze nie ustąpią, to skaże ich wszystkich na śmierć i zniszczy zakon na Cyprze. Również i to poselstwo zawiodło i templariusze zaproponowali odroczenie negocjacji do września, kiedy można by wysłać do papieża petycję i dokumenty w ich sprawie w oczekiwaniu na decyzję. Amary de Lusignan, zdając sobie sprawę z tego, jak trudno będzie mu wyegzekwować papieski rozkaz siłą, spróbował po raz ostatni negocjacji i 24 maja osiągnięto wreszcie porozumienie. 27 maja marszałek zakonu wraz z innymi dostojnikami stawił się przed obliczem gubernatora w Nikozji, gdzie publicznie odczytał oświadczenie, w którym stwierdzał, że templariusze nie popełnili żadnego przestępstwa, są wiernymi i dobrymi chrześcijanami i zawsze bronili i będą bronić wiary. Następnego dnia rozpoczęła się inwentaryzacja kilku majątków templariuszy, podczas której stało się jasne, że zakonnicy potajemnie przewieźli wszystkie kosztowności do swojej kwatery głównej w Limassol. Gubernator naprędce zwołał w tym mieście własne zebranie, gdzie odczytano publicznie francuski akt oskarżenia przeciwko templariuszom. De Ocellier, czując, że zbliża się ostateczna rozgrywka, postanowił zaatakować siedzibę zakonu w Limassol. Po zaledwie dwudniowym oblężeniu przez wojska gubernatora, choć zamek mógłby wytrzymać wiele miesięcy, templariusze skapitulowali. Wewnątrz zamku znaleziono duże ilości broni, żywności oraz 120 tysięcy białych bezantów. Sumę pokaźną, ale z całą pewnością nieadekwatną do domniemanej wielkości zakonnego skarbca. Lokalny kronikarz, pisząc kilka lat po opisywanych wypadkach, zanotował, że templariusze zdążyli ukryć większość swojego majątku tuż przed aresztowaniem. Jeśli więc w ogóle istnieje gdzieś zaginiony skarb zakonu templariuszy, to najbardziej prawdopodobna zdaje się być wersja z ukryciem gdzieś na Cyprze. Fakt ten może potwierdzać to, że ze względu na trudne warunki terenowe panujące w wielu częściach wyspy, a to pasma górskie, trudne do zdobycia kaniony czy lasy, niektórych zbiegłych templariuszy łapano jeszcze wiele lat po procesie. Źródła nie mówią nam niestety, co się stało z zakonnikami, którzy trafili do cypryjskich lochów, ale biorąc pod uwagę, że w roku 1310 władzę na wyspie przejął polityczny konkurent dawnego gubernatora i w konsekwencji zaciekły wróg zakonu, należy przypuszczać, że większość nie odzyskała wolności i zabrała tajemnicę ukrytego majątku do grobu. Trop cypryjski wydaje się zatem najbardziej obiecujący. Jeden z badaczy historii templariuszy, biograf Jacques de Molay, francuski autor Alain de Mourget, wprost zwraca się do swoich czytelników tymi słowami. Odwagi, poszukiwacze skarbów, ruszajcie na Cypr. Zakończenie. Opisane tak barwnie przez Zbigniewa Nienackiego poszukiwania skarbu templariuszy w Polsce nie miałyby większego sensu. Nie mogło dojść do przekazania skarbu krzyżakom. Nie tylko dlatego, że nie do pomyślenia byłoby zaufać rywalizującemu o wpływy konkurencyjnemu zakonowi rycerskiemu, znanemu już wtedy ze swojej chytrości i przebiegłości. Nie mogło dojść do przekazania skarbu nawet nie dlatego, że templariusze zwyczajnie nie spodziewali się tak potężnego w siebie uderzenia, ale głównie dlatego, że tak olbrzymi skarb po prostu nigdy nie istniał. Templariusze byli zakonem czynnym, w którym finanse odgrywały olbrzymią rolę i ciągle pracowały, jako pożyczki, kredyty czy fundusze wspierające ich stałe wydatki na rzecz szkolenia rycerzy, finansowania zamierzonej ekspedycji i walki o odzyskanie w Ziemi Świętej. Czy więc oprócz potencjalnego skarbu na Cyprze jednak nie warto go szukać w innych częściach Europy? Tego nigdy nie można wykluczyć. Widzieliśmy, że po niektórych templariuszach ślad zaginął. Jest wielce prawdopodobne, że część z nich zabrała ze sobą jakieś sumy pieniędzy. Z uwagi na brak odpowiednich wskazówek, należy przypuszczać, że jeśli jednak zostaną kiedykolwiek znalezione, to będzie to raczej dziełem przypadku niż zamierzonym działaniem jakiegoś poszukiwacza skarbów. Tym zaś, którzy wolą wierzyć w opowieści o Świętym Graalu, koneksje templariuszy z masonerią, tajne znaki pozostawione przez rycerzy magików, może sprowadzi na ziemię krótki inwentarz rzeczy przejętych przez żołdaków króla Francji 13 października 1307 roku w jednej z komandorii templariuszy w Normandii. Oprócz 14 krów, 100 owiec, 99 świń, konia dla komandora i 4 habet do ciągnięcia wozów, zarekwirowano też wino, piwo, zboże, 1 świecznik, stroje kościelne, kilka srebrnych, kilka drewnianych kubków, parę książek i 1 płaszcz. O dziwo, była tam też błękitna suknia damska, która okazała się być zastawem w zamian za pożyczkę udzieloną przez zakonników lokalnemu mieszkańcowi. Było tam jeszcze kilka cywilnych ubrań pozostawionych na tych samych zasadach. Nawet w kwaterze głównej templariuszy w Londynie znaleziono jedynie 22 srebrne łyżki, 4 kufle i drewniane kubki. W stajni stało 7 koni, z czego 3 były przeznaczone do pracy na farmie. W pomieszczeniach należących do preceptora Anglii znaleziono tylko pościel, trochę ubrań, 1 złotą klamerkę i kuszę bez bełtów. Sytuacja była ta sama w każdej komandorii i majątku zakonników. Wydaje się, że można śmiało stwierdzić, że templariusze żyli zgodnie ze swoją maksymą ubóstwa. To oczywiście nie wyklucza tego, że w pojedynczych przypadkach w danej komandorii ktoś mógł szybko ukryć jakąś relikwię czy inny cenny przedmiot. W jednym z brytyjskich majątków templariuszy w miejscowości Templecombe kilkadziesiąt lat temu znaleziono ukryty za warstwą tynku obraz przedstawiający głowę mężczyzny. Czy jest to wizerunek jednej z tajemniczych głów, które według aktu oskarżenia mieli czcić templariusze? Ów tajemniczy Bahomet? W innym majątku, na pograniczu Walii, detektorysta odnalazł jakiś czas temu przy pomocy wykrywacza metali srebrny pierścień, który został zidentyfikowany jako najprawdopodobniej należący do templariusza. Kto wie, jakie skarby mnichów rycerzy wciąż jeszcze czekają na odkrycie.